Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem, komentatorem Pisma Świętego na najbliższą niedzielę jest ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. Witamy serdecznie księdza doktora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek mamy. No i właśnie teraz jeszcze tytułem wstępu. Najbliższa niedziela to jest niedziela Trójcy Przynajświętszej, tak? I mamy czytania konkretnie ustalone.
Tak. Tydzień po zesłaniu Ducha Świętego w dziewiątą niedzielę zwykłą w ciągu roku Kościół obchodzi uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Stajemy tu wobec misterium, które przerasta wszelkie nasze rozumienie. Wkraczamy w tajemnicę Bożego życia, Boga jedynego, który jest miłością. Jest wspólnotą miłujących się odwiecznie i zjednoczonych nierozerwalnie w miłości osób. Czytania liturgiczne uroczystości Trójcy Świętej wprowadzają nas w ten klimat misterium wewnętrznego życia Boga. Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów ukaże nam Bożą mądrość, w której dopatrzeć się możemy odblasku chwały jedynego Syna Bożego. Drugie czytanie przedstawi nam owoce zbawczego dzieła Boga. Ewangelia zaś ukazuje osobę Ducha Świętego i objawia jedność trzech osób boskich.
I na samym początku, jak zawsze, nasza modlitwa, westchnienie do Ducha Świętego, potem już lektura pierwszego, drugiego czytania i Ewangelii. Czytanie z Księgi Przysłów. To mówi mądrość Boża. Pan mnie stworzył swe arcydzieło przed swymi czynami od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała, jestem zrodzona. Gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły. Gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim, mistrzynią, rozkoszą, jego dzień po dniu. Cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.
Księga Przysłów zaliczana jest do ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. W kanonie hebrajskim włączona jest do trzeciej części Biblii, do pism. Mądrość w rozumieniu Izraela nie jest jakąś abstrakcyjną mądrością greckich filozofów, jest raczej umiejętnością właściwego i skutecznego działania, któremu towarzyszy wiedza i moc. Byłaby to praktyczna, oparta na doświadczeniu wiedza na temat świata i rządzących nim praw. Jest także świadomością religijną, zdobywanym nawykiem właściwego postępowania. Jest darem Boga, którego udziela on każdemu, kto go szuka wytrwale i pragnie zdobyć. Według tradycji twórcą mądrości Izraela był wielki król Salomon, który na własną prośbę został przez Boga obdarzony sercem mądrym i pojętnym, by mógł sprawiedliwie rządzić ludem i rozstrzygać sprawy sądowe. Biblia ukazuje go jako autora 3000 przysłów, 1000 pieśni i wielu rozpraw z pogranicza botaniki i zoologii. W dzisiejszym czytaniu ukazana jest personifikacja mądrości, która wychwala samą siebie. Bóg swą mądrością uczynił niebo i ziemię. To ona była pierwszą jego towarzyszką istniejącą od wieków. Duże kontrowersje w interpretacji tekstu budzi werset 22. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło przed swoimi czynami od dawna. Słowo stworzył to hebrajskie słowo kana, czyli kupić, zdobyć, posiąść na własność, więc niekoniecznie mądrość trzeba rozumieć tutaj jako rzeczywistość stworzoną. Jest raczej odwieczną towarzyszką Boga, obecną czynnie w jego akcie stwórczym. Tekst ma formę poetycką, radosnej i entuzjastycznej aklamacji, ukazującej pochodzenie mądrości od Boga i jej preegzystencję wobec stworzonego świata. Mądrość otrzymała misję od Boga i towarzyszyła mu w jego akcie stwórczym. Tekst nie mówi, jaki był jej wkład w stworzeniu świata, ale miała ona w nim niezwykle ważne znaczenie. Mądrość określana jest hebrajskim słowem amon, które Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako mistrzyni. Określać ono może również rzemieślnika, ale także wierność. Słowo to pochodzi od hebrajskiego rdzenia aman, który doskonale jest nam zdany jako liturgiczna aklamacja amen, na pewno. Niektórzy egzegeci w alternatywnej lekcji amun widzą znaczenie dziecko, co doskonale komponowałoby się z następującymi wersami. Niestety jednak takie odczytanie tekstu, choć ciekawe, nie jest niczym uzasadnione. Mądrość igra, dosłownie bawi się przed Bogiem, będąc jego radością i stając się rozkoszą, radością ludzi. Idea personifikowanej, odwiecznej Bożej mądrości oczywiście przywołuje nam na myśl osobę samego wcielonego Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa, który, jak napisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, jest dla powołanych, zarówno spośród pogan, jak i Żydów, mocą Bożą i mądrością Bożą. Nie wyciągając zbyt daleko idących wniosków, szczególnie rozważając ten tekst w świetle tajemnicy Trójcy Świętej, można w nim dostrzec jakby radosne uwielbienie Logosu, Bożego Słowa, mądrości, która była na początku u Boga, a przez którą wszystko się stało.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
List do Rzymian, którego fragment dzisiaj słyszymy, jest pod względem objętościowym najdłuższym listem nie tylko świętego Pawła, ale całego kanonu Nowego Testamentu. Jest jednocześnie jednym z najbardziej dojrzałych pism Pawłowych. Stanowi on jakby syntezę całej soteriologicznej teologii świętego Pawła. List powstał prawdopodobnie pod koniec jego trzeciej wyprawy misyjnej, napisany w Koryncie około 58-60 roku. Paweł nie był założycielem kościoła lokalnego w Rzymie. Pisze do już zorganizowanej wspólnoty chrześcijańskiej, składającej się z judeo- i pogano-chrześcijan. Paweł pisze ten list z pobudek osobistych, zamierza bowiem odwiedzić kościół rzymski i prosić go o pomoc w realizacji planowanej podróży misyjnej do Hiszpanii. Fragment, który dzisiaj słyszymy, mówi o relacji zachodzącej między człowiekiem wierzącym w Chrystusa a Bogiem. Relację tę apostoł narodów określa dwoma kluczowymi sformułowaniami – usprawiedliwienie i pokój z Bogiem. Pierwsze rozdziały listu do Rzymian ukazują kondycję każdego człowieka, czy to poganina, czy Żyda, żyjącego bez łaski. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego. Dzięki ofierze Chrystusa i wierze w Niego dostępują oni usprawiedliwienia. Termin usprawiedliwienie i pokrewne mu słowa na oznaczenie uwolnienia od winy albo ukazania słuszności czyjegoś postępowania lub słów występuje w Starym i Nowym Testamencie bardzo często, około 750 razy. Człowiek, który wierzy w Chrystusa, dostępuje łaski usprawiedliwienia, bo jak powiada prorok Jeremiasz, Pan sprawiedliwością naszą i Habakuk sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Konsekwencją usprawiedliwienia jest pokój z Bogiem. Pokój, greckie słowo eirene, hebrajskie szalom, to słowo o bardzo szerokim polu znaczeniowym. Może oznaczać pomyślność, całość, dobre życzenia, powitanie lub pożegnanie, przyjazne zamiary, dobrobyt materialny, bezpieczeństwo, brak wojny czy zagrożenia i tym podobne. Pokój jest darem Boga, ma swe źródło w Bogu, jest relacją mogącą zachodzić pomiędzy ludźmi, ale również między człowiekiem a Bogiem. W Nowym Testamencie pokój zdaje się być również konkretnym błogosławieństwem, którego uczniowie mogą udzielać innym, a jeżeli ci nie są go godni, błogosławieństwo pokoju ma wrócić do uczniów. Święty Paweł, mówiąc o pokoju z Bogiem, używa greckiego czasownika mieć, echein. Zachowane warianty tekstu pozwalają nam odczytać ten czasownik na dwa sposoby. Jako tryb oznajmujący, czyli mamy pokój z Bogiem, lub tryb łączący, koniunktiv, czyli jako zachowajmy pokój z Bogiem. Tak czy inaczej, zdanie to jest rewolucyjne. Dostąpiwszy usprawiedliwienia z łaski, mamy pokój z Bogiem. Ewentualnie mając już go, powinniśmy go zachowywać. Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który żyje w ciągłym potępieniu i niepewności. Pokój z Bogiem sprawia, że ma on do niego przystęp. Bóg nie jest na człowieka zagniewany, ale przez ofiarę Chrystusa pomiędzy ludźmi a Bogiem zapanował biblijny pokój, szalom. Jak wiele radości niesie to zdanie, jak wiele nadziei. To właśnie tu jest nowość i radykalna odmienność chrześcijaństwa, różniąca je od wszelkich innych systemów religijnych czy filozoficznych. Mieć pokój z Bogiem to coś, czego nie znali ani poganie, ani Żydzi, bo można go mieć wyłącznie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty Paweł tłumaczy to w prostych słowach w liście do Efezjan. On jest pokojem naszym. Dzięki usprawiedliwieniu i pokojowi z Bogiem, jak pisze święty Paweł, mamy przez wiarę dostęp do łaski, w której trwamy. Łaska to jedno z najważniejszych pojęć Nowego Testamentu i teologii świętego Pawła. To greckie charis, czyli wdzięk, czar, powab, łaskawość, przychylność, opieka, pomoc, dobrodziejstwo. To, co przynosi rozkosz, szczęście, pomyślność. W Nowym Testamencie widzimy, że łaska spoczęła na dziecięciu Jezus. Jezus wzrastał w łasce, wypowiadał słowa łaski. Dzięki łasce Paweł stał się apostołem. Wierzący w Chrystusa otrzymują różne dary łaski ku budowaniu Kościoła, zwane od greckiego źródłosłowu charyzmatami. Łaska to także Boża przychylność, Jego zmiłowanie okazane grzesznikom w Chrystusie, bezwarunkowy i darmowy dar, jak pisze Paweł w liście do Efezjan, łaską bowiem zbawieni jesteście. Być chrześcijaninem to trwać w łasce, ale nie jest to tylko trwanie statyczne, bierne. Łaska nie jest czymś odległym albo niepewnym, ale jest wciąż nowym i świeżym darem Boga. Tak jak Izraelici na pustyni codziennie zbierali nową miarę manny, tak łaska jest rzeczywistością nieustannie aktualną. Nie żyjemy łaską dnia wczorajszego. Każdego dnia Bóg ma dla nas nową, pełną miarę swego daru. Świadomość Bożego obdarowania prowadzi nas ku przyszłości. Jak pisze święty Paweł, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Paweł charakteryzuje w swym liście i pogan, i Żydów jako tych, którzy są pozbawieni chwały Bożej. Człowieka Nowego Testamentu przepełnia nadzieja tej chwały, nie żeby już ją posiadł, ale posiada już pierwsze dary ducha. Celem życia chrześcijańskiego jest chwała Boża, czyli zjednoczenie się z Bogiem pełnym chwały. Nadzieja ta nie zawodzi, jak pisze święty Paweł, dzięki świadectwu Ducha Świętego, który w sercach chrześcijan rozlewa największy swój dar, dar miłości agape. Ten krótki fragment listu do Rzymian ukazuje nam działanie całej Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego w życiu i uświęceniu chrześcijan. Dzięki łasce Chrystusa i darze miłości w Duchu Świętym mamy pokój z trójjedynym Bogiem.
Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi.
Liturgia uroczystości Trójcy Świętej podaje krótki fragment Ewangelii świętego Jana, ukazujący rolę Ducha Świętego w życiu wierzących, a także obecność pozostałych osób Trójcy Świętej. Kontekstem wypowiedzenia przez Jezusa tych słów jest ostatnia wieczerza i mowa pożegnalna, którą Chrystus kieruje do swoich uczniów. Mowa pożegnalna to osobny gatunek literacki i jako taki rozwinął się dopiero w literaturze międzytestamentalnej. Ale już w Starym Testamencie widzimy początki literackich form tego typu. Swoje mowy pożegnalne wygłaszają patriarcha Izaak, Jakub, Mojżesz, Jozue, Samuel, Tobiasz, Matatiasz. W Qumran odnajdujemy już rozwinięty gatunek wielkich mów pożegnalnych, zwanych testamentami, jak choćby testament Lewiego, testament Amrama, Kehata i inne. Motywem wiodącym w tych tekstach są napomnienia i obietnice złożone w kontekście eschatologicznym. Na gatunek literacki testamentu składają się cztery zasadnicze elementy. Po pierwsze, zapowiedź bliskiej śmierci i zgromadzenie wokół siebie uczniów, krewnych lub przyjaciół. Po drugie, dokonanie refleksji nad przeszłością, doświadczeniami własnymi, rodziny lub narodu oraz zachęta do unikania zła. Po trzecie, nauka o słusznej drodze życia, często zawierająca formę błogosławieństw lub przekleństw. I po czwarte, ukazanie apokaliptycznego obrazu przyszłości. Mowa Jezusa wpisuje się częściowo w ten schemat, jednak jej przesłanie jest zdecydowanie odmienne. Ukryta jest w niej myśl o nowym przymierzu, o tajemnicy wybrania i miłości Jezusa, która nawet po Jego odejściu nie będzie uczniom zabrana. Od mów żydowskich mowę Jezusa zdecydowanie odróżniają zawarte w niej elementy pocieszające. Elementem wiodącym mowy Chrystusa jest przykazanie miłości, nadane uczniom nie tylko jako ostatnia wola ich mistrza, ale przede wszystkim jako duchowa rzeczywistość realizowana przez Ducha Świętego, a urzeczywistniana we wspólnocie wierzących. Mowę Jezusa z Ewangelii Jana podzielić można na trzy części, a w zasadzie wyróżnić w niej można trzy mowy pożegnalne, ukazujące jakby trzy etapy rozwoju Kościoła. Pierwszy to temat uczniów po odejściu Jezusa i ich relacji z judaizmem. Tłem drugiej mowy jest rozwijająca się wspólnota uczniów Jezusa i jej obecność w świecie, szczególnie w kontekście zagrożeń rozłamami i budowanie własnej tożsamości Kościoła. Trzecia mowa, której fragment właśnie dzisiaj słyszymy, dotyczy trudnych relacji Kościoła ze światem, niejednokrotnie wrogo nastawionym do Ewangelii i uczniów Jezusa. Uczniowie dopiero po odejściu Jezusa będą w stanie zrozumieć to, czego nie pojmują obecnie. Dopiero gdy przyjdzie Duch Święty, Duch Prawdy, doprowadzi ich do całej prawdy. Uczniowie przed uwielbieniem i wywyższeniem ich mistrza nie są w stanie w pełni zrozumieć znaczenia jego słów i czynów. Rolą Ducha Pocieszyciela jest doprowadzenie uczniów do prawdy. Słowo doprowadzić, prowadzić, greckie hodegein, wiąże się znaczeniowo ze słowem chodos, czyli droga. Sam bowiem Jezus mówi o sobie, że jest drogą, czyli chodos, prawdą i życiem. Duch Paraklet doprowadzi uczniów do pełni prawdy o Chrystusie, który sam jest drogą i prawdą. Duch jest przewodnikiem prowadzącym do całej prawdy. Oznajmi on uczniom rzeczy przyszłe, greckie erchomena. Również to słowo można odnieść do innego fragmentu Ewangelii Jana, do prologu, gdzie jest mowa o słowie przychodzącym na świat, po grecku erchomenon. Rzeczy przyszłe, które objawić ma Duch Święty, to zatem to wszystko, co będzie miało związek z osobą Jezusa i Jego przyszłym uwielbieniem. Duch Pocieszyciel będzie pośrednikiem pomiędzy Ojcem, Synem i uczniami. Oznajmi to, co usłyszał. Jego pouczenie będzie żywym słowem Ojca i Jezusa. Rolą Ducha Świętego będzie zatem oznajmianie wszystkim pokoleniom uczniów Chrystusa sensu chrześcijańskiego historii świata, ukazywanie wszystkich wydarzeń w świetle Bożego objawienia i planu Bożego zarówno dla całej wspólnoty Kościoła, jak i dla jej poszczególnych członków.
Ósma niedziela w ciągu roku Najświętszej Trójcy, uroczystość i Słowo Boże dzisiaj komentuje dla nas ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Katolickiego Ośrodka Postulatu Biblijnego w Archidiecezji Warszawskiej. My teraz zapraszamy naszych słuchaczy, jak zawsze, do pytań, do też rozważań na temat tych czytań, które żeśmy słyszeli, które ksiądz już nam tutaj zdążył omówić. Zapraszamy w czasie naszej audycji, teraz jest na to miejsce. 655 23 55, 655 23 56, dla zagranicy 56, 655 23 33, 56, 655 23 66.
Chrystus Panem jest.
Panem jest.
Jezus Chrystus Panem jest.
Panem.
On wykupił nas z niewoli, On uleczy co nas boli. Jezus Chrystus Panem jest.
Panem jest.
On wykupił nas z niewoli, On uleczy co nas boli. Jezus Chrystus Panem jest. Kocha nas,
kocha.
Ten, co płakał nad człowiekiem poniżonym niecnym grzechem, a Bóg Ojciec kocha nas.
Kocha nas.
Ten, co płakał nad człowiekiem poniżonym niecnym grzechem, a Bóg Ojciec kocha nas. Posłuszny Twym natchnieniom, żyje wiarą i nadzieją, Duchu Święty, Kościół Twój. Jest posłuszny Twym natchnieniom, żyje wiarą i nadzieją, Duchu Święty, Kościół Twój.
Jezus jest Panem, śpiewał ojciec Bogusław Paleczny. Mamy telefon pierwszy, bardzo prosimy, Radio Maria.
Tak, tu mówi Piotr Danaburski z Inowrocławia. Chciałem powiedzieć, że Duch Święty właśnie, że Duch Święty, Ojciec, Syn, Duch Święty, że Ojciec, Syn i Duch Święty to prowadzą do jedności też kumanicznej. Prowadzą właśnie, żeby był jeden Kościół, jedna wiara i jeden Pan. Jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie i właśnie chciałem też powiedzieć jeszcze, że właśnie Ojciec, Syn i Duch Święty właśnie i Jemu niech będzie chwała na wieki wieku.
Amen. No właśnie, tajemnica Trójcy Świętej, która prawie wszystkich wierzących, prawda, dotyka, rozważania przeróżne. Święty Augustyn jest tu przykładem, taki bardzo praktycznym, nie? Że, który starał się wgłębiać w te relacje i właśnie Pan dał mu taką wizję tego chłopczyka, który przelewa morze. No, to tak mówię tylko tyle, że mamy nasze, to jest taka nasza gimnastyka umysłowa, która nie przeniknie, dopiero w wieczności się dowiemy wszystkiego.
I nasz umysł jest za mały do tego, tak jak ten chłopczyk odpowiedział Augustynowi, że prędzej ja przeleję morze do dołka za pomocą muszelki, niż ty zrozumiesz tajemnicę Boga. Ale odnosząc się do słów słuchacza, to jest życzeniem Chrystusa. On w czasie ostatniej wieczerzy modlił się, aby byli jedno. I Kościół ma być odbiciem tego życia, które jest w jedności Trójcy Świętej. I potrzeba wielkiej modlitwy.
Ale można też powiedzieć, przepraszam, że Pan Jezus jakby przewidział, wiedział, bo jest Bogiem, że Kościół będzie podzielony, że się podzieli, prawda? To czuł, że to będzie problem.
Dlatego modlił się do Ojca i dlatego powierza samego siebie też za jedność Kościoła. Więc potrzeba tej nadziei, którą niesie Duch Święty, że Kościół, mimo że podzielony, w duchu jest jeden i kiedyś w niebie nawet podzieleni chrześcijanie spotkają się w jedności Trójcy Świętej.
A na ziemi wysiłki trwają, że tak powiem, bo mamy nie tylko bo to jest nic, tam tydzień modlitw o jedność, ale to jest tylko jakiś pewien obraz, wysiłki pewnie trwają, no ale jednak no to też jest tajemnica, co powoduje ten podział, czy to właśnie nie jest tak, że no my jako Kościół katolicki mamy to przekonanie, że jesteśmy tym złe słowo padnie, właściwym, prawda? Ale tak to jest. Natomiast no niestety słabość ludzka spowodowała, że te rozłamy się pojawiły. Będziemy mieć około rocznicę niedługo. Tej drugiej schizmy, prawda?
Pewnie gdzieś powodem jest ludzkie serce, które też wewnętrznie niejednokrotnie jest rozdarte i te rozłamy wewnętrzne prowadzą do rozłamów zewnętrznych, więc prośmy Boga o przemianę nas samych, abyśmy potrafili przyjmować naszych braci, także tych, których nazywamy braćmi odłączonymi, ale także umiłowanymi przez Boga.
I prośmy o Ducha Prawdy też w naszym życiu tak potrzebnego. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj mamy taki dosyć skomplikowany temat, trudny, o tym, że są trudne rzeczy, których no niektórzy nie chcą przyjąć, czy nie są w stanie, ale Pan Jezus mówi, że Duch przyjdzie z pomocą i tu właśnie u siostry Faustyny ten Duch Święty objawiał właśnie, jak ma wyglądać życie, jak będzie wyglądać przyszłość. Pod numerem 424 Pan Jezus mówi, czy widzisz ten księżyc i te gwiazdy? Odpowiedziałem, że widzę, a on mi odpowiedział te słowa. Te gwiazdy to są dusze wiernych chrześcijan, a księżyc to dusze zakonne. Widzisz, jak wielka różnica światła jest między księżycem a gwiazdami. Tak w niebie jest wielka różnica między duszą zakonną a wiernego chrześcijanina. No i jest czytanie o tym, jak smog zmiata gwiazdy z nieba, czyli że wierzący będą odpadać pod wpływem gadania smoczego od religii. Później na przykład w punkcie 635 jest o tym, że jak miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela świata, a Ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy. On to dzień jest straszny, postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania.
O, niestety nie nasza wina. Panie Andrzeju, przerwało się, a komórkę nie wytrzymała. W każdym razie pan poszedł z kierunku dzienniczka świętej siostry Faustyny. Oczywiście też tam możemy się, znajdujemy fragmenty bardzo dużo mówiące o Trójcy Świętej i o też istocie Pana Boga, prawda? Którą odkrywa Pan Jezus.
Pan Jezus objawia się, czy objawia także i świętym tę rzeczywistość Boga Troistego, Boga, który jest jednością, mimo tego, że jest, objawia się jako trzy osoby. I mamy też tę próbę wyjaśnienia, czy jakby ukazania, czym jest ta rzeczywistość Trójcy. Na przykład święty Anselm w swoich katechezach używa takiego przykładu, że ze źródła wypływa strumień, który później staje się jeziorem. Źródło nie jest strumieniem, strumień nie jest źródłem, a stanowią one pewną jedność i mają tę samą naturę. Strumienia nie byłoby bez źródła, jeziora bez źródła i strumienia. Nie są one wprost tym samym, jak już sama różnica nazw na to wskazuje, ale nie są też czymś absolutnie różnym, jakby to było na przykład przy dwóch strumieniach. Rzeczywistość, która nas przerasta, ale prośmy Boga, abyśmy w sercu odnajdywali tę obecność tego, który jest jeden w trzech osobach.
No właśnie, i to też ciekawe, co też już ksiądz zauważył, ksiądz doktor, ale w drugim czytaniu, to z listu świętego Pawła do Rzymian, jest taka pokazana droga przedziwna, piękna, droga od wiary, prawda, do nadziei, do usprawiedliwienia, ale tutaj tak po kolei właśnie, że pierw jest łaska wiary, prawda, i tutaj, kiedy trwamy, chlubimy się i tak dalej, to mamy wytrwałość, a wytrwałość daje nam nadzieję, czyli wiara, nadzieja, no, a można powiedzieć miłość jest
kulminacją tego wszystkiego. Tak. I tu też jest bardzo ciekawe, że chlubimy się nie tylko nadzieją chwały Bożej, ale chlubimy się także z ucisków. Bo ucisk, jak mówi Paweł, wypracowuje w człowieku cnotę, czyli zdolność do czynienia dobra. A ta cnota w nas powoduje nadzieję. Z kolei ta nadzieja już zawieść nie może, bo właśnie miłość jest rozlana przez Ducha Świętego w sercach wierzących.
Czyli chrześcijanie mają taką przedziwną moc właśnie dzięki Panu Bogu przemiany tego, co trudne, w coś sensownego, prawda? Że to, co jest uciskiem, normalna jakaś tam, powiedzmy, jakaś taka nasza ludzka, mówi nam, żeśmy uciekali od tego, nie? Że ucisk nie jest czymś przyjemnym, a jednak kiedy go akceptujemy, może być w planie Bożym, w planie zbawienia, on przynosi owoce.
Wpatrujemy się w osobę Chrystusa. On jest dla nas wzorem, tego, który przyjął wszelki ucisk po to, abyśmy my mieli wolność. Jego cierpienie daje nam życie.
Kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Samosia, przepraszam za mój głos, bo jestem trochę chory na grypę. Ja chciałem powiedzieć tutaj, ja troszkę się pogubiłem, prawda, w wywodzie księdza profesora, tutaj, który przekładał te czytania. Bo jeżeli łaską jesteśmy zbawieni, to łaska jest w osobie Jezusa Chrystusa. Ale jest jeszcze większa łaska w osobie Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Ale jest jeszcze większa łaska, gdyż sam Jezus Chrystus jest łaską dla człowieka stworzonego, bo nie jest zrodzony. Człowiek nie jest zrodzony, jest stworzony. I więc dla człowieka stworzonego, którym my mamy prawo mówić Ojcze nas wszystkich, w Jezusie Chrystusie mówimy Ojcze nasz, ale łaską większą jest osoba Jezusa Chrystusa przez Świętego Ducha. Więc jest większa łaska. Jest tutaj większa łaska przedstawiona i tutaj no ja trochę się zakręciłem się tutaj, bo nie bardzo mogłem zrozumieć, prawda, o co chodzi. Bo prawda, jeżeli stworzenie po grzechu pierworodnym ma taką naturę, jaką ma, prawda, ma naturę grzeszną, to w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym jesteśmy łaską zbawieni. Ale też przez Jezusa Chrystusa w Świętym Duchu jesteśmy łaską odkupieni. Więc łaska jako mądrość Boża, odwieczna mądrość Boża, tutaj byśmy przywołali Maryję jako tą uprzedzającą, prawda, uprzedzającą przed łaską, czyli pełną łaski, uprzedzającą przez łaską, która jest nazwana Matką Boga. Nie Syna Bożego, Matką Boga. I tutaj właśnie ta łaska jest łaską większą, więc jakby Bóg przez Jezusa Chrystusa doprowadza nas do siebie.
No, panie Dariuszu, zobaczyłem co to ksiądz doktor, bo ja też za bardzo te wywody się mi teraz też jakoś dziwnie pokręciły. Słuchamy księży. Jeszcze raz może to, co pan Dariusz chciał się dowiedzieć.
Ja myślę, że nie potrzeba tak komplikować tego wywodu. Łaska to Boży dar. To dar darmowy. Bóg, który ofiarowuje w Chrystusie człowiekowi nowe życie. Ofiarowuje mu zbawienie. Ofiarowuje mu nadzieję. I to jest łaska. Coś, co Bóg w Chrystusie daje światu, aby ten świat, który bez Chrystusa byłby zgubiony, byłby potępiony, w nim odnajduje nowe życie i odnajduje jedność z Bogiem.
I może jeszcze to jest coś, co w ogóle mi się nie należy, a ja otrzymałem, dostałem, prawda? I co tu wiele dziękować tylko.
Można wiele mówić, ale potrzeba wielkiego dziękczynienia i potrzeba też tej obudzenia w sobie radości z tego, że Bóg obdarowuje nas łaską i w Chrystusie, i w Duchu Świętym.
Tak jest. Rozmawiamy nadal, przyjmujemy telefony. Przypomnę, dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marek Pawlak, współpracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego Archidiecezji Warszawskiej. Omawiamy czytanie na najbliższą niedzielę, niedziela Trójcy Przenajświętszej. To, co mówiliśmy, tajemnica Trójcy Świętej jest tutaj dla nas właśnie czymś, co stanowi taką wielką rzecz, taką wielką, może być, niespodziankę wiary, że my na razie po omacku to poznajemy, na ile nam Pan Bóg pozwala, natomiast mamy tą nadzieję i pewność, że wieczności zrozumiemy. Mało tego, ja myślę, że księże doktorze, możemy powiedzieć, że to będzie taką naszą, takim, prawda, obiadem, że tak powiem, deserem jakimś duchowym, zrozumieć tą właśnie tą relację w Trójcy Świętej tam wieczności. Kiedy nam się to wszystko objawi, będziemy jakoś tego smakować, ja myślę, tak?
Póki żyjemy na ziemi, nasz umysł nas ogranicza, ale gdy ujrzymy Boga takim, jakim jest, jak mówi święty Jan, także i poznamy prawdę o sobie, ale tę prawdę o Bogu, jak uczy teologia, będziemy odkrywać całą wieczność.
No i święty Jan powie, Bóg jest miłością, a wiadomo, że miłość potrzebuje tych właśnie relacji, tak jak miłość ludzka, taka ta przez małe M, to są miłość Boża, tych relacji również się domaga, tylko to jest pewien tutaj, no to jest, tak jakby powiedzieć, słońce i księżyc, prawda? My mamy tutaj to odbicie.
Tak, dlatego Bóg jest jeden, ale musi istnieć w relacji, żeby mogła zaistnieć w nim miłość.
A właśnie. Czyli to, co właśnie święty Jan podkreśla, powie, ta miłość jest najważniejsza, ta miłość domaga się takich, a nie innych tutaj właśnie relacji, o których my troszeczkę wiemy. Ale dowiemy się więcej. Na razie tylko cierpliwie czekamy. i oczekiwaniu na telefony. Jeszcze, księże doktorze, powróćmy to może do pierwszego czytania, do tej mądrości Bożej. Można powiedzieć, więcej wiemy, co by było, gdyby tej mądrości nie było, gdyby ona nie istniała, niż w sumie to wszystko, co jest opisane. Dzięki niej jest wszystko, prawda? Co się łączy ze stworzeniem. I można powiedzieć, ona jest elementem też jakimś boskim.
W tym czytaniu, które dzisiaj mamy i w ogóle w Księdze Mądrości, możemy dostrzec taką przedziwną zależność. Z jednej strony, jak w tym czytaniu słyszymy o tym, że ta mądrość jest stworzona, ale gdy odniesiemy ją do czytań nowotestamentalnych, widzimy tam jakby obraz samego Chrystusa, czyli jakby odblask Jego obecności. To On jest mądrością od Boga, więc widzimy tutaj jakby rzeczywistość boską i samego Boga. Gdzieś nam się zlewają te dwie rzeczywistości, i mądrości, i Boga, bo Bóg jest przecież mądrością. Poza tym jest to tekst bardzo poetycki, nie? Który w słowach poezji chce wyrazić to, co jest tak po ludzku niewyrażalne. Coś, co jest nie do wypowiedzenia ludzkim językiem, czyli rzeczywistość Boga i rzeczywistość stworzenia świata z niczego.
To tylko Pan Bóg tak potrafi stworzyć właśnie świat z niczego. Potrafił i potrafi. No i my też możemy pomyśleć, jeżeli ten świat jest tak piękny, cóż będzie, prawda, znów w wieczności, w niebie, skoro na pewno będzie raj piękniejszy niż ziemia, bo ziemia jest skażona poprzez właśnie ten grzech pierworodny i potem całe następstwa.
A poza tym ta nadzieja mądrości, że wreszcie poznamy całą prawdę. Prawdę o sobie, prawdę o świecie, prawdę o kosmosie, no i przede wszystkim prawdę o Bogu.
Osiem minut po 19:00 odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, szukając Słowa Bożego. Cotygodniowa audycja. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Bóg zapłać księdzu księdzu naszemu profesorowi, dzisiaj ojcu Januszowi. I tyle bym tylko jeszcze tutaj powiedział, że no, ciągle nas jakoś tak to przeraża, że to już jest tak wielka tajemnica, nie możemy o jej ogarnąć. Tak jakoś prosiłem Ducha Świętego i po prostu myślę, że jednak ten Ojciec Miłosierny, ten Ojciec Twórca, on nam może przybliża tą tajemnicę Trójcy Świętej, jeżeli w tym obrazie rodziny świętej. Ten sam fenomen, miłość, która tutaj wiąże, to jest ta wielka mądrość Ojca Niebieskiego, który nas stworzył, a żeby nas mógł doprowadzić przez odkupienie do zbawienia, właśnie jest ta święta rodzina, to jest, i to już wtedy nam jakoś bardzo ułatwia i jakoś nam po prostu otwiera jakoś może spokojniej bardziej na tą tajemnicę. I ponieważ taki wielki tydzień się kończy, to ojciec profesor, ojciec Janusz pozwolą, bo tak bardzo to przeżywałem, że świętość i ta pobożność maryjna świętego Jana Pawła II, to ona się zaczyna w łonie matki. W łonie matki się już zaczyna. To, co tam będzie u Jeremiasza, zanim począłeś się z łona matki, to ja ciebie już znałem. I jest tyle razy, ojciec pamięta, bo przecież zawsze się z ojcem Januszem tym dzieliłem. Tak pięknie był ten kościół w Toruniu oświetlony słońcem w pewnym momencie, a popatrzyłem na zegarek, że to była to ta sama godzina, kiedy matka, będąc w połogu, rodząc Karola Józefa, mówi: otwórzcie to okno, niech to dziecko słyszy tą litanię do Matki Bożej, którą śpiewają w pobliskim kościele. I myślę, że to jest też jakieś komplementarne, bo to nas prowadzi od początków do tych ostatecznych naszych nadziei, które mamy właśnie w Trójcy Świętej zrealizować. Dlatego Bóg zapłać serdecznie i ojcu profesorowi, i ojcu Januszowi, że możemy na tyle, na ile Duch Święty pomaga nam tym wszystkim się dzielić. Całuję kapłańskie ręce obu kapłanów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy. Księże doktorze, coś dopowiemy jeszcze do tej refleksji?
Bóg zapłać za te słowa, bo tutaj bardzo, bardzo mądre stwierdzenie, że w Bożej rodzinie widzimy odbicie Trójcy Świętej, ale mało tego, każda rodzina przede wszystkim chrześcijańska, jest jakoś ukierunkowana na Trójcę Świętą i też odbija w sobie rzeczywistość złożoności, ale także i jedności, pewna tajemnica, która objawia się także w relacjach międzyludzkich, a jest odbiciem tej rzeczywistości niebieskiej.
No i z tych relacji właśnie rodzi się człowiek, rodzi się życie, a Bóg jest dawcą życia i też tutaj można powiedzieć współpracuje, prawda, jeżeli to jest na płaszczyźnie duchowej z człowiekiem, bo wszelkie życie pochodzi od Pana Boga.
Mało tego, jest darem miłości.
Darem miłości, czyli też mamy relację, znów to słowo pada, tak jak w Trójcy Świętej, podobnie człowiek uczy się od Pana Boga tych relacji twórczych. Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Będzie Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof się...
Witam, ale panie Krzysztofie, coś tam tak przeszkadza. Nie wiem, czy pan ma gdzieś koło czegoś, jakiegoś urządzenia jest, czy...
Mam dwa obrazy Trójcy Świętej. Taki większy, gdzie jest Bóg Ojciec z siwą brodą, Syn Boży z krzyżem i nad nimi Duch Święty, gołąbek i takie promienie. Ale drugi, dostałem od przyjaciół zielonki. I tu jest trzy osoby, trzej mężczyźni, krótkie brody. I w środku Bóg Ojciec, który ma swój symbol okołopatrzności. I Syn Boży, który ma baranka jako swój symbol. I Duch Święty, który ma mężczyzna, który ma na piersi gołąbka. I właśnie to jest piękne, że właśnie to są symbole. Bo kiedyś podróż jakiś chłopak z katechizmu wyszedł i mówi: o proszę, ile Duchu Świętych, bo gołębie latały. Więc to, że to jest też osoba właśnie i to chyba jest takie dobre rozumienie. W ogóle to tak, Bóg, my byśmy rozumieli Boga, gdybyśmy byli równi Jemu. Ponieważ jesteśmy o to ty niższy, to nic dziwnego, że nie rozumiemy, a rozumiemy na tyle, na ile objawienie nam mówi i potem zrozumiemy więcej, jak będziemy bliżej Pana. Także radości i zdrowia wszystkim życzę. Niech się dobrze dzieje. Niech Trójca Święta nam błogosławi poprzez Maryję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Krzysztofie. Dziękujemy, pozdrawiamy pana Krzysztofa. No właśnie, człowiek sobie wyobraża, tak jak sobie wyobraża, jakie ma pojęcie, tak sobie też maluje po tym obrazy.
Są obrazy, które dają nam też jakąś inspirację do odkrywania tajemnicy Trójcy Świętej, chociażby ta sławna ikona rublowa, w której, jak pamiętamy, Trójca Święta, czy osoby zasiadają wokół stołu, ale skierowane są twarzą w kierunku tego, kto patrzy na obraz, jakby zapraszając każdego, kto ogląda, zapraszając do włączenia się w tę rzeczywistość miłości zachodzącej między osobami Trójcy Świętej. Bardzo przepiękny obraz Kościoła i wspólnoty, do której Bóg zaprasza nas właśnie wspólnoty z sobą w miłości Trójcy.
Natomiast te wszystkie potem antropomorfizm tutaj nam wchodzi. Wiadomo, że Pan Bóg nie ma początku, nie ma końca. Nie może być staruszkiem, bo się nie starzeje, prawda? U Niego czas jest... On jest Panem wieczności. Nie ma tak, że On jest młody, czy... To tylko tutaj z tych greckich bardziej mamy takich mitów, prawda, mitologię, że mamy młodego Boga, starszego i tak dalej. Ale to wiemy, bo to jest już poziom katechezy, prawda, w szkole podstawowej, więc... Ale warto sobie przypominać. I mamy kolejny telefon, jeżeli się nie mylę. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Józefowa.
Witamy.
Ja mam takie przemyślenia. Witam serdecznie ojca Janusza i księdza profesora. Dziękuję za to przepiękne tłumaczenie. Mam taką refleksję, że kluczową rzeczą w nawiązaniu relacji z Panem Bogiem jest właśnie Pismo Święte, Słowo Boże. Tak jak jest napisane, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I w rzeczywistości Słowo Boże jest Bogiem. Na początku Pan Bóg uczył nas relacji, wychowywał nas właściwie. Tak jak czasami dziecko się skarci, dostanie upomnienie, może zapłakać, może być niezadowolone, może się poczuć skrzywdzone, ale to jest wszystko ku jego dobru zmierzające. Potem Pan Bóg zesłał nam swojego Syna, aby nas usynowić, aby nas przygotować do tych bliższych relacji, aby nas nauczyć miłości miłosiernej, która właśnie te relacje wzmaga. A Duch Święty rozumiem w ten sposób, że jest mową Boga, jest takim jakby syntezatorem mowy, jak na nowoczesne czasy można byłoby powiedzieć, abyśmy bardziej rozumieli Słowo Boże, abyśmy bardziej wchodzili w relacje. I teraz mogę się posłużyć swoim przykładem, że ja zaczęłam od niedawna czytać Pismo Święte, zaczynając wychwalać Pana Boga od Księgi Psalmów i naprawdę poczułam osobową obecność Jezusa i ogarnęła mnie taka miłość, że ja właściwie, można powiedzieć, chodzę tak milimetr nad ziemią ciut, uniesiona, rozradowana. I chciałam się właśnie tym podzielić, bo wiele osób pyta, wiele osób ma problem, na przykład ja też miałam problem, czy ja Boga kocham, bo wiem, że Bóg mnie kocha, wierzę, mam bojaźń Bożą, natomiast brakowało mi takiego odczucia, przeświadczenia, czy ja naprawdę kocham Boga, czy to są tylko puste słowa, tak jak się mówi, kocham, 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 a z tego nic nie wynika. I w momencie, kiedy zaczęłam czytać Księgę Psalmów i wysławiać Pana Jezusa, poczułam, że ja Go tak bardzo kocham. I wzrosła właśnie w tym momencie u mnie świadomość grzechu. Jak mam coś zrobić złego, widzę umęczoną twarz Jezusa. To jest tak niesamowite, że ja po prostu nie chcę Go skrzywdzić. Tak jak osobę, którą się kocha, nie chcę się ranić, nie chcę się opluwać, nie chcę się krzywdzić. A jak ogromną moc ma Pismo Święte, to ja tu niedawno mówiłam świadectwo, chciałam jeszcze raz powtórzyć, bo to jest tak niesamowite, że po prostu przed świętami rozmawiałam z siostrą, która miała problemy i ja ją tak pocieszałam, mówię, zabierz swoje życie Jezusowi. Zacznij czytać Pismo Święte, wychwalaj Pana Jezusa, a zobaczysz, że twoje życie się zmieni. No ale ja nie mam Pisma Świętego. Mówię, może na struchu. No, mówię, to poszukaj. I potem po rozmowie tak myślałam, ponieważ często rozmawiam z Panem Jezusem, mówię, Panie Jezu, dobrze byłoby, żebym miała jakiś impuls, żeby to Pismo zaczęła czytać. I tydzień po świętach, w tym tygodniu przed niedzielą Miłosierdzia Bożego, dzwoni siostra i mówi, że syn przyniósł jej Pismo Święte. Ale ja mówię, kupił? Nie, znalazł. Ale gdzie znalazł? No na śmietnisku, w jakiejś składnicy złomu. No mnie aż normalnie oniemiałam. I od razu pomyślałam sobie, jaka tu jest głęboka symbolika, bo Pan Jezus urodził się w miejscu niegodnym. I Pismo Święte, Pan Bóg przyszedł, Jezus przyszedł w Trójcy Jedyny Bóg też z miejsca niegodnego. Przyszedł do domu w tak spektakularny sposób. I to jest tylko świadczy o tym, że jak człowiek wzbudzi w sobie taki żar serca, że chce poznać Pana Boga, chce poznać Jezusa, naszego Pana Zbawiciela, to Pan da mu takie środki, da mu taką możliwość, że rozpali swoje serce. A przy okazji chciałam, jeżeli ja moje serce goreje, to przy okazji jesteśmy tacy wszyscy uniesieni konsekracją świątyni. Wychwalmy naszego Pana. Niech każdy przeczyta chociaż jeden psalm dzisiaj. Mamy tyle radości, tyle dumy. Wychwalmy Pana naszego za to, że ta świątynia powstała, że ci ludzie mogli tą świątynię tworzyć, bo wszystko, co się dzieje, to się dzieje dla chwały Bożej i z łaski Bożej. Może komuś jeszcze wystarczy tego zapału, żeby następnego dnia przeczytać psalm. A może ktoś będzie codziennie czytał, tak jak ja czytam i wszystkich zachęcam. Także serdecznie dziękuję za wysłuchanie i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anno, szczęść Boże, pozdrawiamy, księże doktorze.
Bóg zapłać za to świadectwo tego, jak ważne w życiu człowieka może być odkrywanie obecności Bożego Słowa i jak Bóg poprzez słowa, które są zapisane w Biblii, te słowa, które są literą, te słowa w pewnym momencie w mocy Ducha Świętego stają się głosem, stają się mową Boga do serca człowieka i poruszają je. I za to Bogu potrzeba wypowiedzieć to wielkie chwała. Za ten cud Bożego Słowa i mocy Ducha, które jest w jego Słowie, w Biblii, w Słowie Bożym.
To nasza odpowiedź. Bierz i czytaj, prawda? Bierz i czytaj Słowo Boże. Bo przecież temu służą te audycje. To nie jest to, że księża przyjeżdżają i teraz chcą się pokazać swoją mądrość i wykształcenie biblijne, bo to nie o to chodzi. Czy nawet tłumaczyć nam, jak dzieciom, co w niedzielę usłyszymy. Tylko to jest zachęta do karmienia się Słowem Bożym. Weź i czytaj. Oczywiście zabezpiecz się jakimś komentarzem też odpowiednio, albo też i słuchaj takich audycji, ale przede wszystkim to, żebyś się zaprzyjaźnił z tym Słowem Bożym spisanym na papierze. Mamy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczędziewica.
Teraz i zawsze witamy.
I Jolanta z Zyni. Proszę Ojca, już kiedyś mówiłam na ten temat, że Pan Bóg objawia nam się poprzez różnego rodzaju znaki, w moim przypadku prorocze sny. I chciałam właśnie powiedzieć, nasz papież Jan Paweł II prześlił mi się tryptykiem rzymskim, którego nie znałam. Zapoznałam się 2 lata po fakcie. No, byłam zdumiona dosłownie wszystkim, bo tak jak to wyglądało, to no naprawdę wierzyć mi się nie chce. I teraz przy konsekracji świątyni w Toruniu właśnie ten napis: otwórzcie drzwi na oścież Chrystusowi. To był pierwszy mój taki wielki proroczy sen. Znaczy była to zatoka lasu wstępuje, duchowy, prawda, testament papieża. I kolor tej rzeki, tego źródła olbrzymiego był, znaczy się, seledynowy, piękny, całą masą z góry szedł, a do góry parły 2 statki pełnomorskie. Ja to mówiłam już kiedyś. Ale w mojej rodzinie nastąpiło dużo cudów, jeśli chodzi o uzdrowienia. I któregoś dnia budzę się i właśnie tu do księdza profesora chciałam powiedzieć, usłyszałam taki głos dostojny, głęboki, od wewnątrz płynący: apogryfy, nie apokryfy, tylko apogryfy. Może to właśnie będzie temat dla księdza profesora, żeby się zająć tym, bo ja uważam, że dużo rzeczy jest pisanych w apokryfach, tylko należałoby się z tym zapoznać, a my, prawda, nie znamy tego. 3. sprawa właśnie, jeśli chodzi o sny, to te namioty czerwone. Też mówiłam, że Pan Jezus frasobliwy wśród setek namiotów którym nie było końca, a ja nie wiedziałam, że takowe święto do dzisiaj istnieje, namiotu w Izraelu. Także naprawdę...
No rzeczywiście, przebogate są te pani i takie ilustracje wzięte ze snów, tylko mówimy ciągle, że jednak sen nie jest nośnikiem wiedzy o Panu Bogu czy duchowości. To jest raczej kwestia naszego mózgu, fal mózgowych. Mówi się, że jak tak się śnije coś takiego, to że mózg wypoczywa, prawda, że tam się resetuje coś. Nie jestem specjalistą od snów, nie wiem, czy ksiądz doktor coś więcej wie.
Ja też specjalistą od snów nie jestem, ale trzymajmy się tego, czego naucza Kościół, trzymajmy się Słowa Bożego. Jeżeli chodzi o apokryfy, oczywiście one mają pewną wartość, wartość historyczną, wartość kontekstu geograficznego, społecznego, ale na podstawie apokryfów nie budujemy naszej wiary. To są pisma, które pierwsza wspólnota chrześcijańska odrzuciła, przyjmując to, co my dzisiaj nazywamy kanonem Nowego Testamentu.
I czytajmy kanon, czytajmy, prawda, Stary Testament, Nowy Testament. Jeżeli ktoś zaczyna, to od nowego może zacząć, będzie lepiej, a potem do starego niech przejdzie. Proszę bardzo.
Maria zawsze dzielita.
Teraz i zawsze.
Ojcze, ja jestem wstrząśnięta tym, co usłyszałam przez momentem, że Polacy są zdolni, to znaczy nie wiem, czy to akurat Polak wyrzucił, ale że w Polsce można się spotkać z wyrzucaniem Pisma Świętego na śmietnik. To jest straszne, moim skromnym zdaniem. I nie tylko chyba moim. I no, żebyśmy nie przedobrzyli, bo jeśli się Pismo Święte wyrzucamy na śmietnik, to żeby też Pan Bóg nie wyrzucił nas na śmietnik, bo to by było niezbyt przyjemne, za to wszystko razem, co my wyrabiamy, bo my nie potrafimy w ciągu tylu lat przywrócić wszystkich świąt, które komuna zlikwidowała. W 53 i 56 roku zostały zlikwidowane święta. My dość, żeśmy ich nie przewrócili, to jeszcze naciskaliśmy na biednego, schorowanego papieża, żeby nam poprzenosił to, tamto, albo w ogóle, żeby nie było takich świąt. No to jest coś strasznego. No ludzie, przecież świąt powinno być jak najwięcej. Też moim skromnym zdaniem idzie tylko moim, ponieważ ludzie wypoczywają w święta, są już tak zmęczeni, a wiadomo, że wypoczęty człowiek pracuje lepiej i więcej zrobi, niż taki uczpany tą pracą.
Tak, ale zgadzam się, pani Zofio, bo zaczynamy robić jak na targu. Mówimy o wszystkim i w ten sposób no już kończymy naszą audycję, ale powracamy do tych czytań, które były i są oglądane. Oczywiście trzeba świętować, trzeba Dzień Pański czcić. To się zgadzamy jak najbardziej. Dziękuję bardzo pani i księżę doktorze. Chcemy już podsumować ten czas. Najbliższa niedziela, Słowo Boże, niedziela Trójcy Świętej.
Chciałbym, żeby podsumowaniem naszej audycji, naszego spotkania był fragment audiencji generalnej Jana Pawła II 19 stycznia 2000 roku, gdzie on mówi o Trójcy Świętej w następujących słowach. Tajemnica Trójcy Świętej staje również przed nami jako cel, do którego zmierza historia, jako ojczyzna, do której tęsknimy. Poprzez różne rozdziały stworzenia i dziejów nasza refleksja trynitarna będzie skierowana ku temu celowi, który Księga Apokalipsy ukazuje bardzo obrazowo jako pieczęć dziejów. W niebiańskim Jeruzalem spotykają się początek i koniec. Ukazuje się bowiem Bóg Ojciec, który zasiada na tronie i mówi: oto czynię wszystko nowe. Obok Niego występuje baranek, to znaczy Chrystus, na swoim tronie i ze swym światłem, z księgą życia zawierającą imiona odkupionych. A na końcu w serdecznym i żywym dialogu Duch modli się w nas i wraz z Kościołem, oblubienicą baranka, mówi: przyjdź, Panie Jezu. Jan Paweł II kończy swoje rozważania na temat Ducha Świętego fragmentem modlitwy Dionizego Areopagity: niech ona w nas dzisiaj zostanie. W milczeniu bowiem uczymy się tajemnic tej ciemności olśniewającej wielkim światłem. Chociaż pozostaje ona niedotykalna i niewidoczna, napełnia wspaniałym blaskiem rozum tych, którzy potrafią zamknąć oczy.
Dziękuję bardzo, księże doktorze. Kogo jeszcze pozdrawiamy na koniec, bo jest taki zwyczaj? Uczniów pewnie.
Chciałbym serdecznie pozdrowić, tak, uczniów tak z gimnazjum numer 82 w Warszawie, szczególnie moich parafian z parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, przyjaciół, którzy teraz przebywają w Ełku, moją rodzinę, brata, bratową, rodziców i wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Bóg zapłać za wspólnie spędzony czas.
Bóg zapłać. Dziękujemy. A przypomnę, naszym gościem dzisiaj tłumaczącym Pismo Święte był ksiądz dr Marek Pawlak.
Twój obraz żyje w nas.